Słuchasz polskiego programu SBS.
W ostatnich dniach w Sydney odbyły się dwa wydarzenia. Pierwsze zostało zorganizowane w miniony poniedziałek w centrum Sydney przez Polish Australian Chamber of Commerce, Polsko-Australijską Izbę Handlu. Na tym nieoficjalnym wydarzeniu stawili się przedstawiciele lokalnych stanowych władz, reprezentanci różnych sektorów biznesu, delegacja z Polski, a także wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski. Natomiast we wtorek 1 kwietnia w gmachu stanowego parlamentu Nowej Południowej Walii odbyła się konferencja Unlocking Economic Security, a Strategic Cooperation Between Australia and the European Union. Konferencja dotyczyła strategicznej współpracy między Australią a krajami europejskimi. Spośród zaproszonych gości głos zabrali wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski, ambasador Ukrainy w Australii Wasyl Moroszniczenko, ambasador Unii Europejskiej w Australii Gabriel Vizetin, a także poseł New South Wales Legislative Council Mark Banasiak. Podczas programu konferencji odbyły się panele dyskusyjne, w których wypowiadali się znawcy, eksperci, think tanks, akademicy, a także przedstawiciele lokalnego i europejskiego, w tym polskiego przemysłu.
Dzień dobry, nazywam się Monika Lama, jestem prezesem Polish Australian Chamber of Commerce.
Poprzednio Polish Australian Business Forum. Jak doszło do zmiany nazwy? Czy doszło do jakichś zmian strukturalnych w tej organizacji?
Nie, tylko jest zmiana. Mamy zmienioną imię od Polish Australian Business Forum do Polish Australian Chamber of Commerce. To się wydarzyło w styczniu tego roku.
Jaka to jest organizacja? Rozwijacie się, czy przybywa Wam członków? Dzisiejsze oczywiście forum wymiany gospodarczo-ekonomicznej między Australią a krajami europejskimi. Tutaj mowa była o minerałach krytycznych czy minerałach rzadkich. Co jest Waszym celem i czym chcecie się zajmować w przyszłości?
Więc organizacja rozpoczęła się 10 lat temu. Właśnie w tym roku żeśmy obchodzili nasze dziesięciolecie. Wczoraj wieczorem właśnie 31 marca mieliśmy uroczystość dziesięciolecia The Crown, The Cirque. Więc 10 lat temu grupa Polaków złączyła się razem, dosłownie 4-5 czy złączyło się razem i zdecydowało, że musimy pomagać Polakom, którzy przejechali stąd za granicy, 15 tysięcy kilometrów mieszkają z swojej ojczyzny, nie znają języka albo mają problem z językiem. Kultura jest inna oczywiście między Polską a Australią. I chcieli sobie pomagać sobie po prostu w biznesie.
Ale to byli Polacy, którzy byli z jakichś środowisk biznesu.
Tak, albo mieli bardzo wysoką pozycję w jakiejś firmie, na takiej podstawie, że musieli biznes wprowadzać do firmy. Polish Australian Business Forum rosło i 5 lat temu żeśmy sformalizowali i staliśmy się a not-for-profit Polish Australian Business Forum. No i tak powoli organicznie żeśmy rośli, przybywało członków. Wszyscy albo mają oczywiście, tak jak mówiliśmy, biznes, albo są na bardzo wysokiej pozycji. I rok, półtora roku temu zdecydowaliśmy, że jest czas, żeby powoli się zmienić na Polish Australian Chamber of Commerce. Ten proces troszeczkę trwał, ale to była decyzja taka, można powiedzieć, biznesowa, bo jest wiele organizacji w New South Wales, które są Chamber of Commerce i uważam, że jako business forum to mieliśmy troszeczkę taką, no, inny wizerunek, a ludzie czasami może nie wiedzieli dokładnie, co my robimy i często żeśmy mówili, że jesteśmy de facto Chamber of Commerce, no i po prostu profesjonalnie lepiej to wyglądało, żeby się zmienić. Więc w tym roku w styczniu żeśmy zdecydowali jako wspólnota, jako całe nasze internal committee, że czas, żeby się przeflancować na Chamber of Commerce. No i wczoraj żeśmy obchodzili otwarcie oficjalnie.
Jakie najbliższe plany?
Najbliższe plany są takie, żeśmy 20 marca otworzyli izbę w Polsce, w Warszawie i w międzyczasie, a muszę powiedzieć, żeśmy zaczęli, to było 5 członków, w ostatnich 5 latach było do 100, żeśmy doszli, a teraz już mamy 250, więc plany na przyszłość jest, żeby dojść tak do 1000 członków. 12 miesięcy mamy plan, żeby to osiągnąć. No i po prostu bardziej przyciągać Polaków, którzy mają biznesy i specyficznie biznesy, które są, polskie biznesy, które są w Australii, które chcą otworzyć siedzibę w Polsce, albo polskie biznesy w Polsce, które chcą otworzyć siedzibę w Australii. Bo to jest cała nasza funkcja, żeby po prostu pomagać Polakom tutaj w Australii i w Polsce, żeby biznesy rosły, otwierały się między nami, a między Polską. Bo zawsze się łatwiej pracuje z tym, jak się ma wspólny język, prawda? I się rozumie kulturę, rozumie się zasady, sposoby mówienia, nawet sposoby życia.
Kulturę korporacyjną, bo oczywiście, to jeszcze jest oddzielny temat.
Tak, tak, bo wiadomo, że zawsze jest łatwiej się robić biznes, jak się robi z kimś, którego się zna i który naprawdę jest przyjacielem. właściciel mniej więcej, prawda? To jest bardzo ważne w biznesie i dlatego nasza izba działa tak samo jak inne izby. To jest francuska izba, niemiecka izba, amerykańska izba, więc to jest na tej samej zasadzie my działamy. Tylko specyficznie chcemy Polakom, jesteśmy naprawdę 60 milionów na około świecie, ale jesteśmy...
Czyli 40 w Polsce, 20 poza Polską.
No właśnie, tak. Jesteśmy krajem bardzo mocnym ekonomicznie teraz, ale też jesteśmy małym, jak się mówi, grupą ludzi, chociaż nasze 60 milionów to jest mało. Na przykład jeżeli się porównuje w Ameryce, ile jest ludzi, nawet ile jest w Brazylii ludzi, to jesteśmy małym krajem, prawda, jak chodzi o ilość ludzi.
Dziękuję serdecznie. Rozmawiałam z prezesem Polish Australian Chamber of Commerce, Moniką Lamą.
Dziękuję bardzo.
Adrian Sienicki, Węglokoks i Huta Częstochowa.
Australia, Polska, przemysł, minerały krytyczne, rzadkie. Jak to się ma właśnie do dzisiejszej konferencji?
Węglokoks i Huta Częstochowa. Commodities, czyli mówimy tutaj o węglu, węglu koksującym, ale również też biomasie, a także innych commodities szeroko pojętych. Natomiast jeżeli chodzi o Hutę Częstochowa, mamy tutaj wspólną do pewnego stopnia historię z Łajalą, mianowicie Huta Częstochowa została przejęta przez grupę Węglokoks w procesie upadłości. Na tym samym etapie jest teraz Łajala Steelworks.
Mówiąc o tej stronie przyszłości i zależności naszego dzisiejszego współczesnego świata od tych minerałów krytycznych czy tych minerałów rzadkich, czy polskie myślenie odchodzi od starych źródeł i myśli o właśnie inwestowaniu w te nowe krytyczne?
To znaczy muszę powiedzieć, że Polska już dawno podjęła decyzję o pewnego rodzaju dekarbonizacji, natomiast musimy też zdawać sobie sprawę, że to jest proces, to nie jest po pierwsze od razu, po drugie jest pewien koszt technologiczny, który trzeba ponieść. Po trzecie, od niektórych materiałów bardzo łatwo nie odejdziemy, bo weźmy chociażby tutaj bardzo mi bliską stal. Stal to, co byśmy nie robili, jest dalej stop żelaza i węgla. My akurat w Hucie Częstochowa mamy bardzo nową technologię, można powiedzieć, wytwarzania stali, bo wytwarzamy ją w piecu łukowym. Tutaj akurat Łajala Steelworks, bliźniacza firma, miała piec typu Basic Oxygen Furnace. Natomiast znowu to jest pewnego rodzaju proces i wbrew pozorom te surowce są strategiczne, ale też metody wytwarzania są strategiczne, fabryki są strategiczne. Żyjemy w czasach, gdy słowo strategia odmieniamy przez wszystkie przypadki, natomiast wbrew pozorom niewiele się dzieje. Natomiast taki pozytywny przypadek mamy właśnie w Polsce z Hutą Częstochowa, gdzie udało nam się postawić tą hutę, kolokwialnie mówiąc, na nogi. Ona miała wiele trudności, ale znowu to jest związane przede wszystkim z rynkiem stalowym, z rynkiem tutaj przemysłu stalowego, który po pierwsze jest bardzo sezonowy. Do niedawna generalnie on się kierował głównie koniunkturą związaną z budownictwem i z produkcją statków. Jeżeli generalnie były potrzebne statki, jeżeli było potrzebne budownictwo, wówczas stal była absolutnie na topie, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów. W momencie, gdy te rynki odrobinę przysiadały, albo teraz, gdy mamy mimo wszystko gospodarkę wojenną, od dwóch i pół roku, widać, że przemysł stalowy przeżywa bardzo dużą zadyszkę po oczywiście spekulacyjnym okresie na początku wojny w Ukrainie. Teraz obecnie przemysł stalowy ma szansę się odrobinkę odbudować, bo my się, myślę, też jako społeczeństwo otrząsnęliśmy i w końcu zaczynamy coś robić, więc to jest dobre.
Jaka jest perspektywa na nawiązanie kontaktu między waszymi przedsiębiorstwami a bezpośrednio z przemysłem tutaj w Australii obecnie w tej chwili?
Perspektywa, to że tak powiem, chyba za małe w tym momencie słowo na to, bo my już pracujemy. Przede wszystkim w zakresie zakupu commodities do dalszej odsprzedaży. Będąc traderem, handlujemy tutaj między innymi z firmami z branży wydobywczej. Natomiast bycie tutaj przede wszystkim pomaga nam zrozumieć odrobinę, jak działają inne australijskie firmy, zrozumieć fundamenty i to pozwoli nam się też lepiej poruszać w kontaktach handlowych z naszymi już istniejącymi partnerami. Nie może wygenerować nowe obszary współpracy.
Co to oznacza? Czy to są jakieś kwestie kultury biznesu, czy to są jeszcze inne kwestie?
Zdecydowanie kultury biznesu. To znaczy powiedzenie na tym etapie, że bardzo rozumiem, jak to działa, to jest jeszcze przedwcześnie, bo mimo że powiedzmy pierwsze biznesy mamy już zdecydowanie za sobą, to jednak rozumienie kultury to jest proces. znowu. Pewno tutaj bardzo ważna jest po pierwsze obecność na miejscu, po drugie zaufanie, po trzecie posiadanie dokładnie tych samych wartości, które akurat dla nas nie są wcale specjalnie trudne i wyzwaniem też nie są. Przede wszystkim chodzi o transparentność, nastawienie na klienta, także to są te cechy absolutnie pożądane przez australijskie firmy. Myślę, że to są dosyć uniwersalne cechy, natomiast tutaj one stoją na bardzo wysokim poziomie, co cieszy.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Adrian Sienicki, Węglokok S.A. i Huta Częstochowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Istotnym elementem dyskusji podczas konferencji w Parlamencie Stanowym Nowej Południowej Walii była kwestia minerałów ziem rzadkich, czy też minerałów krytycznych. O tym mówił wiceprezes Polsko-Australijskiej Izby Handlowej Jakub Wilhelm.
W momencie, kiedy mówimy o minerałach krytycznych, dlaczego, to niekoniecznie jest oczywiste, dlaczego minerały krytyczne są tak krytyczne w XXI wieku?
Tak, faktycznie przesądzają o naszym bezpieczeństwie, zarówno bezpieczeństwie gospodarczym, jak i bezpieczeństwie jako region, szczególnie w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach dzisiaj. Minerały krytyczne są to minerały, które przede wszystkim wykorzystywane są do zaawansowanej technologii, do produkcji, motoryzacji, lotnictwie i w wielu, wielu innych branżach. Podam może kilka przykładów. Mówimy dzisiaj o minerałach rzadkich, o ziemiach rzadkich, które nie są tak rzadkie, bo występują prawie wszędzie na świecie, natomiast trudno jest je wydobyć i odseparować, co jest największym wyzwaniem. Natomiast jeżeli Państwo wyobrażą sobie, jak ważne jest znaczenie ziem rzadkich, dzisiejszy każdy zaawansowany silnik i silniczek w samochodzie, w samolocie, czy wielkie silniki na przykład w turbinach wiatrowych wykorzystują tak zwane permanent magnets, czyli magnesy wieczne, nie wiem jak to się tłumaczy, które są właśnie zbudowane na bazie minerałów rzadkich. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy korzystać z silników, które nie mają w sobie tych magnesów, to dla przykładu, ja prowadzę też prywatny biznes, zajmujemy się krytycznymi minerałami i inżynierią. Projekt, który robiliśmy dronów, to proszę wyobrazić sobie, że drony, które nie miały magnesów, 4-kilowatowy silnik, to było 10 kilogramów. W momencie, kiedy zastępujemy silnik magnesami, które nie potrzebujemy już wytwarzać, prawda, tego pola elektromagnetycznego, tylko magnes daje nam to pole magnetyczne, ten silnik nie waży 10 kilogramów, tylko 50 gram. Tak potężna różnica. Dlatego dzisiaj jesteśmy uzależnieni od tego typu minerałów, a w związku z tym, że produkuje się je, czy przerabia się je praktycznie prawie w 100% w Chinach, jest to dla nas duże niebezpieczeństwo. Podobnie sytuacja wygląda z kobaltem, nikiel, lit. To są wszystko minerały, które są potrzebne do transformacji energetycznej, do zaawansowanej produkcji, natomiast wszystko to może być produkowane w Australii, natomiast w większości przerabia się w Chinach albo w tych krajach, które są dla nas wątpliwym partnerem na długą przyszłość. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy nie tylko jako Polska, ale również jako Unia Europejska budowali kompetencje do tego, żeby móc uczestniczyć w tej grze, żeby móc z jednej strony produkować i zapewnić sobie dostęp do minerałów krytycznych z Australii czy z innych tak zwanych like-minded countries, a z drugiej strony, żeby wykorzystać te kompetencje, które już mamy, rozbudować je i przerabiać te materiały, czy to u siebie, czy poprzez inwestycje zagraniczne. Jest to dla nas absolutnie konieczne dla bezpieczeństwa.
A jak Australia to postrzega?
Myślę, że społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę z zagrożeń i gospodarczych, i powiedzmy wojennych. Mamy za granicą wojnę, która bardzo mocno wpłynęła na to, że patrzymy na pewne kwestie już inaczej, na to, że chcemy się zabezpieczać, na to, że chcemy budować infrastrukturę związaną z przerobem minerałów, że chcemy zabezpieczać żywność, że chcemy budować stoki, że chcemy zabezpieczać farmaceutykę, prawda? To są rzeczy, które są zupełnie inaczej postrzegane niż to było wcześniej. Trump i Stany Zjednoczone to jest kolejny efekt tego, że musimy zdawać sobie sprawę, że w wielu obszarach zostajemy sami, musimy sobie sami radzić. Pandemia bardzo mocno pokazała, kiedy zerwało się tyle łańcuchów dostaw, że nie mamy skąd brać podstawowych surowców, więc te kwestie są bardzo istotne, żebyśmy budowali tą samowystarczalność w kooperacji z partnerami, którzy są like-minded, tak jak
Czyli podobnie myślą jak my. czyli to chodzi o podejście demokratyczne, krajów demokratycznych, te same wartości.
Tak jest, dokładnie tak. I Australia jest jednym z takich krajów. My dzisiaj rozmawiamy zarówno z Kanadyjczykami, z Japończykami, z Australijczykami. To są kraje, które są bogate w surowce i to są kraje, które, z czym mówię tutaj o Australii i Kanadzie, Japonia oczywiście nie ma surowców, ale ma świetne technologie, więc to są kraje, z którymi powinniśmy współpracować, z którymi powinniśmy budować bliskie relacje gospodarcze i które powinniśmy priorytetyzować w kwestii zabezpieczenia materiałowego.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z uwagi na obecne przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej, organizatorami konferencji były polskie placówki dyplomatyczne, polska ambasada RP w Kamberze, a także konsulat RP w Sydney. Przy współpracy European Union Delegation to Australia, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polsko-Australijskiej Izby Handlowej. Materiał dla polskiego programu radia SBS, SBS Polish, przygotowała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.